Jeśli pamiętacie, nie wiem, egzamin na prawo jazdy pierwszy albo maturę czy cokolwiek, to wiecie, co się dzieje z ciałem. I mam podobnie, jako że to jest rzeczywiście pierwsza tego typu konferencja i pierwsze rekolekcje, jakie prowadzę. Ale jestem spokojny, jakoś bardzo spokojny od kilku dni. No, poinstruowano mnie, że mam mówić o błogosławieństwach, nawet dostałem do wyboru, wybrałem to, które dotyczy łaknienia i pragnienia sprawiedliwości. I nad tym tematem będziemy się tak mocno pochylać. Miejmy nadzieję. Duch Święty, to tak zacznę bardzo od Niego. Wiecie sami, że potrafi zaskakiwać nas. Ostatni raz, kiedy mnie zaskoczył, to było kilka tygodni temu podczas Eucharystii. Wiecie, czyta się Słowo Boże, prawda? Czytacie wszyscy, ja też czytam. Ale tego jednego dnia Słowo tak mnie bardzo dotknęło, że na samo wspomnienie teraz chce mi się płakać i nie mogłem dokończyć Eucharystii. Nie mogłem dokończyć homilii, którą mówiłem. A wiecie, że jest tak, kiedyś siedząc w fotelu, przygotowując homilię, to przysnęło mi się, prawda? I miałem taki odruch, jak się ocknąłem, jaki kapłan robi po Ewangelii. Mianowicie, że chciałem pocałować tą homilię, którą napisałem. Kapłan całuje Ewangelię, prawda? Kiedy przeczyta. I to było, kiedy się ocknąłem, jeszcze nie byłem w pełni świadomy, ale zrobiłem to intuicyjnie bardzo dobrze, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, homilia jest Słowem Bożym. Ten akt liturgiczny, on jest tak bardzo podniesiony wysoko, że jest zrównany ze Słowem Bożym, z Ewangelią. Wiem, że mamy różne doświadczenia słuchania homilii, ale tak było. No i wtedy rzeczywiście nie mogłem tej swojej homilii dokończyć tak bardzo. I potem na całej mszy, gdzie była mowa o przebaczeniu, a była to Ewangelia, kiedy Jezus wziął w obronę tę kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Więc Duch Święty, mam nadzieję też, to powiem na początku, też mam nadzieję, że w jakiś sposób mnie dotknie, bo jestem cały czas w drodze. Od tych 13 lat, kiedy, jak Krzysztof wspomniał, budowaliśmy tę wspólnotę razem, to zaczęła się jakaś droga, która trwa. Ja jestem tak bardzo mocno w drodze. Duch Święty mnie zaskoczył sposobem swojego działania przez te kolejne lata, ale może o tym jeszcze powiem. To był wstęp, którego nie mam na kartce, więc wracam do tej kartki. I wiecie, jak zacząłem w ogóle myśleć o tych konferencjach i rekolekcjach, to zacząłem się w ogóle zastanawiać, co ja jestem w stanie powiedzieć o Duchu Świętym, mając na uwadze te 11 lat w zakonie, 6 lat studiów teologiczno-filozoficznych. I mogę oczywiście wymieniać przymioty Boga, bo Duch Święty jest Bogiem, ale jedyne zdanie, które mi zawsze przychodzi, to że Duch Święty jest. Że Duch Święty jest i że Duch Święty działa. I wydaje mi się, że to zdanie jest najbardziej sensowne, jakie mogę o nim wypowiedzieć. Wiecie o tym, że Duch Święty działał w Chrystusie, w człowieku Jezusie Chrystusie i On tego dzieła Boga Ojca w Jezusie dokonał w całej Jego działalności. Jest też tak, że Duch Święty jako jedyny jest w stanie przywrócić nam ten blask, który myśmy utracili jako ludzie od dawna. Ten blask, czyli to podobieństwo do Stwórcy, do Boga Ojca, które zostało człowiekowi dane i które nas odróżnia od wszystkich innych stworzeń. I ono jest możliwe do wskrzeszenia. Ta pełnia tego podobieństwa do Boga właśnie stała się możliwa dzięki Jezusowi Chrystusowi i to Duch Święty tego dokonuje, o czym wiemy. On nas wszczepia jak latorośl winny krzew i to się właśnie dzieje dzięki Niemu, dzięki łasce. I wszystko, co się dzieje właśnie jest tym. I sam Jezus, to jest bardzo ważne teraz, sam Jezus nas zapewnia o tym, że to jest możliwe. Bo jak już zaraz dojdziemy do błogosławieństw, tą konferencję w ogóle chcę poświęcić błogosławieństwom bardzo ogólnie, no to błogosławieństwa są czymś niezwykłym, ale i bardzo trudnym. I Jezus nas przekonuje, że to jest możliwe. I weźmy za przykład ten fragment z Ewangelii Mateusza, kiedy faryzeusze przyszli do Jezusa i zaczepili Go o kwestię małżeństwa. to jest bardzo, jak wiemy, newralgiczny temat, prawda, czystości przedmałżeńskiej i być może większość albo nie ludzi na tym świecie powie nam, że to nie jest możliwe. Życie w czystości małżeńskiej nie jest możliwe dziś. Tak, przynajmniej taki model jest na pewno promowany w kulturze. I ten problem mieli też Żydzi. Oni go powiedzieli mu, że Mojżesz pozwolił im oddalać żony. I co Jezus na to? Jezus w tym momencie wypowiada bardzo ważne zdanie. Przyznaje rację, że Mojżesz im pozwolił na to, dodając przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc, ale Jezus mówi, że na początku tak nie było. Że na początku tak nie było. Przed grzechem tak nie było. Ludzie doświadczali przed grzechem czegoś zupełnie innego. Doświadczali tej relacji do siebie nawzajem i do Stwórcy w sposób nieskażony. Doświadczali świętości życia. Jezus nie tylko mówi, że tak było na początku, ale tym samym mówi, że to jest możliwe. Życie w kontekście małżeństwa, w czystości jest możliwe dzisiaj dla was przez łaskę. Jezus bardzo zawyża poprzeczkę, ale wiemy, że Jezus to zawsze robi i robi też to w błogosławieństwach. I on tym samym wyznacza nam nowy kierunek myślenia i rozwoju, inny niż wyznaczali faryzeusze. Jezus wyznacza kierunek świętości życia i właśnie mówi nam, że jest to możliwe bez względu na to, w jakiej sytuacji życia się znajdujemy, bez względu na to, z czymś sobie nie radzimy, z jakim grzechem się zmagamy, świętość jest możliwa. Jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy i który jest. Bóg się przedstawia imieniem Jestem, który jestem. To się tłumaczy też byłem, który jestem i będę, który jestem. To jest imię też Boga, Ducha Świętego. I Bóg, który mówi o sobie jako o obecności, jest obecny wszędzie, więc jest obecny też tutaj, teraz, w tej wspólnocie i w was, i w tym miejscu, jemu ten czas rekolekcji i wszystkiego, co się wydarzy, oddajemy. I jak już wspomnieliśmy, w szczególny sposób chcemy się pochylić nad tym, co Jezus wypowiedział nad północnym brzegu jeziora Genezaret w okolicach Kafarnaum, pochylając się nad szczególnie nad czwartym błogosławieństwem. No, ale to tak po kolei, w ogóle może tak krótko o samej liczbie 8, bo błogosławieństw nie ma 7, a to przecież jest biblijna liczba jakiejś pełni, ale jest 8. I znowu jakbyśmy zatoczyli szeroki krąg po całej kulturze, w historii, w świecie, to szybko byśmy odkryli, że liczba 8 jest taką liczbą, no też specyficzną, mającą długą tradycję. To jest liczba, która oznacza jakąś równowagę w kosmosie i to w różnych kulturach wyznacza 4 kierunki świata, te podstawowe i 4 pośrednie i tak dalej. Nawet w innych religiach, w buddyzmie też możemy spotkać liczbę 8. Budda jest umieszczany w centrum lotosu otoczonego w kształcie koła 8 aureolami, co oznacza właśnie władzę nad ruchem kosmosu poruszanym przez to koło. Czyli liczba 8 oznacza jakąś równowagę i sprawiedliwość. Nawet też liczba arabska 8, której używamy, jak wiemy, też przypomina symbol nieskończoności, prawda? Jest jej dopełnieniem, wiecznością, wypełnieniem się. Dlatego 8 była uznawana za symbol doskonałości. Może tyle wystarczy, jeśli chodzi o liczbę 8 i kulturę. W samym Starym Testamencie, jeszcze jakbyśmy się przyjrzeli, no to też liczba 8 pojawia się jako symbol ocalenia człowieka. Pamiętamy, że w Arce Noego znalazło się 8 osób z rodziny Noego, co też później wykorzystuje święty Piotr w teologii chrztu. I o ile rzeczywiście liczba 7 jest tą liczbą Starego Testamentu, 6 dni plus 1 dzień odpoczynku, szabat, to liczba 8 bardziej odpowiada Nowemu Testamentowi. No, wieszcza błogosławieństwo przyszłego wieku. I właśnie spotykamy ją w tej liczbie błogosławieństw jako konstytucji Nowego Przymierza tak naprawdę i jako wyraz nowej drogi ewangelicznej. W tradycji też chrześcijańskiej liczba 8 wiązała się ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Pamiętamy, że u Jana czytamy, że 8 dnia po śmierci Jezus ukazał się uczniom. Więc dla całej pierwotnej wspólnoty liczba 8 oznaczała nowe stworzenie. Wyraża obietnicę zmartwychwstania człowieka przemienionego przez chrzest. I jak utrzymuje święty Grzegorz z Nyssy albo święty Jan Chryzostom, to symbolika tej liczby opiera się na 6 dniach stworzenia, 7 dniu odpoczynku, które ucieleśniają czas ziemski, a 8 natomiast odpowiada tajemnicy wieczności. Więc wejść 8 wymiar znaczy tyle, co wymknąć się do doczesności i znaleźć się w wieczności. Chyba tyle, jeśli chodzi o liczbę 8, można ją zostawić w spokoju. Samo słowo jeszcze błogosławieństwo, błogosławiony. Gdybym was pytał, to myślę, że większość odpowiedziałaby, że błogosławiony znaczy inaczej szczęśliwy. Dokładnie. Ale jak się przyjrzymy tekstowi Biblii, no to w Starym Testamencie słowo hebrajskie oznaczające błogosławieństwo to słowo beraka. Ono oznacza przekazanie daru. Życie błogosławione związane jest z przekazaniem daru. Jest to oczywiście przede wszystkim dar życia. Dlatego mówimy często o kobiecie, prawda, że jest w stanie błogosławionym, czyli przekazuje dar. Ojcowie błogosławią dzieci i w ten sposób mówi się o dziedziczeniu błogosławieństwa. To się dzieje też u nas w naszej kulturze w dniu ślubu na przykład, albo w dniu prymicji. Pamiętacie też, i to błogosławieństwo było bardzo ważne dla Żydów. Pamiętamy też Jakuba, który wziął podstępem swojego starszego brata, żeby wydrzeć błogosławieństwo ojca, prawda? Bo potem walczył też z Bogiem do momentu, aż ten mu nie udzieli swojego błogosławieństwa. Też jest to dlatego, że to słowo braka oznaczało błogosławieństwo też jako coś, co chroni. Błogosławieństwo to coś, co chroni, co strzeże, co osłania. I znowu jakbyśmy sięgnęli do przykładów z życia, no to często jak ktoś wyjeżdża, to prosi o błogosławieństwo na drogę, prawda? Wierzymy, że oznacza ono opatrzność po prostu, że Bóg w ten sposób będzie nas strzegł. No i wreszcie błogosławieństwo jest obietnicą. W Starym Testamencie błogosławieństwo oznaczało przede wszystkim dostatek też, za jakieś powodzenie, zasobność. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład koniec historii Hioba. W ogóle dla Żydów było tak, że błogosławieństwo oznaczało taką pomyślność, ale też mocno w sensie materialnym. I widać to właśnie w księdze Hioba na końcu, bo jest napisane tam, że Bóg udzielił, błogosławił Hiobowi i tam jest dalej, że Hiob miał wszystkiego pod dostatkiem. Wielbłądów, córek, prawda, z tymi pięknymi imionami i tak dalej. Albo jak popatrzymy na Księgę Królewską, to bardzo podobnie było w ogóle z Izraelem, prawda? Kiedy Bóg błogosławił Dawidowi, błogosławił Izrael, to oni żyli w dostatku wielkim. Bóg to błogosławieństwo rozciąga też na jego syna i w ten sposób też w jakiś sposób utrwala się to przekonanie to Żydów, że to oznacza błogosławieństwo. I ono przetrwało, jak wiemy, aż do czasów Jezusa, prawda? Stąd te pytania uczniów, kiedy przywróci królestwo Izraela. A w Nowym Testamencie jest użyte na określenie błogosławieństw słowo makarios. To słowo oznacza, to jest greckie słowo i ono oznacza ludzi szczęśliwych. I tu należy być zaskoczonym, bo Jezus trochę w opozycji do tego, co powiedziałem, zmienia trochę kontekst. Błogosławieni w Nowym Testamencie to jest bardzo szczególna grupa, ale ludzi ubogich, cierpiących, płaczących i smutnych. To są ludzie, którym należy raczej, jak patrzymy na błogosławieństwa, to współczuć za jakieś ich, niż winszować za jakieś powodzenia w życiu. Czyli jest ten duży kontrast. W Starym Testamencie błogosławieni to ci, którym się powodzi w jakiś sposób, a w Nowym Testamencie Jezus to całkowicie zmienia. Ci błogosławieni to ludzie, którzy z powodu swojej kondycji społecznej z różnych powodów są zmuszani zwracać się często do Boga o pomoc. A Bóg a Bóg ich wyróżnia. Bóg wyróżnia tych ludzi w swoisty sposób właśnie przez ucisk. I to jest typowe dla błogosławieństw Nowego Testamentu, że jakaś forma ucisku i tęsknota za wybawieniem są przedmiotem błogosławieństwa. I to musiało być, jak sobie wyobrażam, takim niezwykłym nowum dla tych Żydów, którzy słuchali tych słów Jezusa po raz pierwszy. Ale to jest Jezus, Pan, czyli ten, który z rzeczy pozornie pozbawionych sensu czyni rzeczy niezwykłe. Mówi się też o błogosławieństwach, że są szczytem życia chrześcijańskiego, że mówi się też, że nie są do wypełnienia bez pomocy Boga. Dlatego już na samym początku chciałem zaznaczyć, że choć no, nie wydają się łatwe do tego, żeby je jakoś w życie wszczepić, łatwo zaaplikować, to jednak są możliwe. Jest to możliwe i o tym nas Pan Jezus zapewnia, znając naszą kondycję, wiedząc, jacy jesteśmy. I błogosławieństwa są zapisane w księdze, w Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza. Są pewne różnice. U Mateusza Jezus wypowiada je na górze, Łukasz opisuje, że są na równinie, tam są nieco inne, ale my jakoś wybrałem te z Ewangelii Mateusza i odczytam tylko ten fragment, gdzie Jezus je wygłosił. W 51 wersecie czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest wielka w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I zanim do tego czwartego dojdziemy, to jeszcze mówiąc dalej o samych błogosławieństwach, to można powiedzieć, że one są całym w ogóle kodeksem doktryny Jezusa. Te 8 błogosławieństw, one są 8 aktywnymi stanami doskonałości, które działają w duszy i stanowią ostateczne ukierunkowanie Bożego działania w nas. I te stany są również owocami Ducha Świętego w nas, ale owocami o takiej dojrzałości, które pozwalają nam w jakiś sposób smakować już szczęścia niebiańskiego tu na ziemi. One przedstawiają heroizm cnót, ale nie są samymi cnotami i są uważane za najwyższe działanie Ducha Świętego w nas, w człowieku. Innymi słowy, jakbyśmy sobie spróbowali wyobrazić coś ponad błogosławieństwa, ponad te postawy, to mielibyśmy problem. Czyli jakby człowiek już nie może być bardziej Boży, prawda? Nie da się po prostu. To tak samo jak my jako ludzie nie jesteśmy w stanie wymyśleć już niczego lepszego, aby udowodnić komuś swoją miłość, niż oddać życie za kogoś. Po prostu niczego więcej nie ma. Jezus nie mógł zrobić już niczego więcej, żeby nam pokazać swoją miłość do nas, jak to, co zrobił, oddając swoje życie. I te błogosławieństwa, z nimi jest bardzo podobnie. Po prostu nie ma nic ponad. Są jakimś szczytem życia chrześcijańskiego. I one nas przygotowują bezpośrednio na życie wieczne. Mówiłem też, że nie są cnotami, wiecie, bo zwróćmy uwagę, że istnieje jakaś hierarchia w tym wszystkim. To znaczy, mamy cnoty, dary i błogosławieństwa. I na przykład cnota, jeśli ktoś by posiadał taką cnotę, skłania człowieka do tego, żeby używał zaszczytów i bogactw w sposób umiarkowany. Jeżeli ktoś tak robi, to można powiedzieć o nim, że jest cnotliwy. dar sprawi, że taki człowiek gardzi tymi dobrami, a błogosławieństwo powoduje, że taki człowiek po prostu jest w stanie wszystko to z własnej woli zostawić, oderwać się od tego. Albo cnota łagodzi i hamuje gniew. Jeśli ktoś jest powściągliwy, to możemy powiedzieć, że jest cnotliwy. Dar czyni duszę skłonną do współczucia i wybaczenia, to jest coś więcej, a samo błogosławieństwo osadza ją w niczym niezmąconej łagodności, która przyciąga wszystkie serca, czyli błogosławieni cisi. Albo właśnie cnota każe nam praktykować sprawiedliwość, oddając innym to, co się im należy. Dar daje nam hojność w spełnianiu tego obowiązku, a błogosławieństwo każe nam bardziej pragnąć korzyści cudzej niż własnej, uwalniając nas od wyrachowania, czyli błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Tak więc sami widzimy, że błogosławieństwa są dla nas jakimś szczytem doskonałości. My ich nie przekroczymy, bo nie ma nic dalej. Ale Jezus powiedział też w innym miejscu, że uczeń nie przerośnie swojego mistrza i całe szczęście nie musi. Czyli błogosławieństwa dają człowiekowi szczęście na ziemi, bo dają człowiekowi wolność ducha i zjednoczenie z Bogiem. Zresztą tu na ziemi i tak nie istnieje prawdziwe szczęście, bo prawdziwe szczęście jest duchowe. I to szczęście wypływa z błogosławieństw i to jest właśnie, stanowią one przedsmak wiecznego szczęścia. I one są związane z darami i owocami Ducha Świętego. Są zwieńczeniem tego, co dokonuje w nas Duch Święty w człowieku. Są zwieńczeniem tego, co dokonuje w człowieku Duch Święty, jeśli człowiek pozwala mu się prowadzić. To człowiek staje się wówczas błogosławiony, czyli szczęśliwy, ponieważ jest w stanie już na ziemi pomieszkiwać w cudzysłowie niebo. I widać to tak bardzo mocno u świętych, u wielu świętych. Od świętego Pawła począwszy, widać to bardzo dobrze u świętego Franciszka. Ci ludzie bardzo często doświadczają takiego stanu. Gdybyśmy chcieli obrazowo powiedzieć, to powiedzielibyśmy, że oni jedną nogą żyjąc tutaj, żyją w niebie. Prawda? I to nie jest tylko doświadczenie wydumane u nich, ale rzeczywiste, że mają takie doświadczenie życia w niebie. Wy też pewnie macie. Mi się bardzo często zdarza na Eucharystii. Często to może nie, ale bardzo wiele razy się zdarzyło, że Eucharystia jest takim czasem, gdzie Duch Święty pozwala wielu z Wam kosztować tego, prawda? Jakby na chwilę nas wyłącza totalnie podczas komunii i jakby nas przenosi, pomijając jakby obrazy, które czasem temu towarzyszą, ale on to robi. Człowiek zostaje z takim poczuciem, że co ja tu jeszcze robię tak naprawdę? Co ja tu jeszcze robię? Nie? No ale coś robimy. Po coś jeszcze tu jesteśmy? No jak popatrzymy na obietnice przypisane do wszystkich błogosławieństw, to też zrozumiemy, co znaczy być szczęśliwym. Bowiem będziemy posiadać, będziemy pocieszeni, będziemy nasyceni, dostąpimy miłosierdzia, będziemy oglądać Boga, będziemy nazwani przez Niego synami Bożymi i będziemy zasiadać po prawicy Boga z Jezusem Chrystusem. I to wszystko po to, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, abyśmy właśnie doszli krok po kroku do najwyższej godności dziecka Bożego, a więc brata i współdziedzica Jezusa Chrystusa. Taki jest cel cnót, darów i owoców Ducha Świętego. Ksiądz Ruotolo Dolindo, pewnie znany wielu z Wam, pisał też, że jeśli się dobrze zastanowić, to asceza, mistycyzm i wszystkie traktaty na temat doskonałości zawierają się właśnie w tym genialnym nauczaniu o darach, owocach i błogosławieństwach Ducha Świętego. Ten, kto zgłębia i medytuje to nauczanie, wznosi się stopniowo od praktykowania zwykłych cnót, następnie wyższych oraz heroicznych, aż do osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem na ziemi, a w raju nieśmiertelnej chwały. I rola Ducha Świętego jest w tym nieoceniona, bo Trochę wiem, o czym też ksiądz Dolindo mówi. Pewnie to jest doświadczeniem nas wszystkich, ale w momencie, kiedy Duch Święty działa w nas i my się temu nie sprzeciwiamy niczym, to wszystkie uczynki miłości, miłosierdzia, w ogóle jakiejś dobroci względem bliźnich są zwyczajnie proste, są łatwe. Są takie momenty, że uczynienie komuś czegoś dobrego kosztem swojego czasu, czegokolwiek, są łatwe, są aż tak banalnie proste, że wydaje się to niewiarygodne. A w momencie, kiedy sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu, na przykład przez grzech, przez cokolwiek, to nawet powiedzenie komuś miłego zdania po prostu staje się jakimś ciężarem. I to jest akurat pocieszające, bo oczywiście ja kojarzę jedne i drugie momenty. I to jest niezwykłe. Ksiądz Dolindo dalej też pisał, że trzeba przyznać, że wielka ignorancja, jaką wykazują chrześcijanie, patrząc szeroko, co do działania Ducha Świętego w duszy, stanowi główny powód, dla którego przeważa w nich duch świata. Cnota została prawie całkowicie zaniedbana, świętość jest rzadko, bardzo rzadka, nawet u dusz konsekrowanych Bogu, upadek ducha powszechny i niepokojący. Pisze dalej, że natura zdobyła przewagę na każdym polu, niestety triumfuje. Wysiłki podejmowane w celu przywracania ducha chrześcijańskiego pozostają bezowocne, ponieważ stanowią bardziej propagandę niż głęboką przemianę i uświęcenie. Czyli dusze stosują się do mniej lub bardziej sztucznych zasad życia duchowego, a ignorują subtelne zasady działania Ducha Świętego, jedynego znającego wspaniały sekret nadprzyrodzonej płodności. Dlatego pragniemy zgłębić drogę błogosławieństw, która prowadzi do heroizmu cnót, która prowadzi do prawdziwej doskonałości oraz do świętości. Nic bez pomocy Ducha Świętego nie może się wydarzyć. Nic. Może macie takie doświadczenie czasem, że stoimy w miejscu, że nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Są takie okresy w życiu, one czemuś służą, ale po prostu tak trzeba powiedzieć, że bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Może warto jeszcze zauważyć, że Chrystus błogosławi sytuacje, tu już trochę powiedziałem, przeklęte, przegrane z punktu widzenia doczesności. Wiecie, łamie zdecydowanie te stereotypy. Świat błogosławieństw jest światem odwróconych proporcji. I popełnia błąd każdy, kto też szuka bogactwa w ubóstwie, o którym mówi Chrystus, radości w smutku, zwycięstwa w trwaniu. Bo istotą jest taka dokuczliwość sytuacji, że to stanowi po prostu formę męczeństwa. Że te stany opisywane przez Jezusa są bardzo trudnymi w doświadczeniu naszym, na ziemi, prawda? Będziemy mówić o sprawiedliwości. Jeżeli kiedykolwiek doświadczyliście niesprawiedliwości, to nie ma w tym niczego prostego. I teraz zachować się tak, jak uczy Jezus w obliczu takich sytuacji, tak jak właśnie mówiłem, po ludzku nie jest możliwe. Nie jest nawet czasem do pomyślenia. A jednak Jezus taką poprzeczkę nam stawia. W oparciu o błogosławieństwa nie można spodziewać się jakiegoś poprawienia samopoczucia. Zawierają one nieuchronną pewność jakiejś chłosty umierania. Nie ma się też co spierać, czemu hołdować. Jest tylko najbardziej dramatyczna ludzka zgoda w tym wszystkim. Błogosławieństwo, też zauważmy, wszystkie błogosławieństwa są zbudowane z czasu teraźniejszego i z czasu przyszłej obietnicy. Prawda? I czas teraźniejszy oznacza utrapienie błogosławieństwa, a dopiero przyszłe kosztowanie. I myślę, że też między innymi dobrą ilustracją tego jest psalm 126, bardzo krótki i bardzo ładny psalm, który zaczyna się od słów: gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. To jest niezwykła obietnica. I ona oczywiście dotyka już tego ósmego dnia wieczności i tego możemy być pewni, ale też nie chciałbym powiedzieć, że tylko tego, bo bardzo często to uwolnienie i to doświadczenie życia tamtego dotyka, wiecie, dosięga nas tutaj. Więc bardzo często dzieje się tak, że ta obietnica dzieje się już tu na ziemi, w różnych aspektach. I przykładem między innymi kogoś takiego, kto właśnie takiego działania Ducha Świętego doświadczał, takiej łaski, błogosławieństw wszystkich, był Jan Bernardone, czyli znany nam jako święty Franciszek z Asyżu. I znowu jakbyśmy wzięli na przykład błogosławieństwo mówiące o ubóstwie, to on nie tylko, że potrafił jakby się do tego dystansować, ale w tym błogosławieństwie dobrowolnie się tego pozbawił. Dla Królestwa Niebieskiego, jak śledzimy jego życie, to zostało mu to w niezwykły sposób nagrodzone no wieloma darami. Tak wieloma, że Kościół nazwał go drugim Chrystusem. Nikogo tak nie nazwał, a tego jednego człowieka nazywa drugim Chrystusem. I chyba nikt nie byłby w stanie powiedzieć o Franciszku, że nie był człowiekiem szczęśliwym, a doświadczał, no poza męczeństwem, którego też pragnął, więc można mu zaliczyć, doświadczał tych wszystkich stanów błogosławieństwa. Tak więc powiedzmy, że to 8 błogosławieństw, mówiąc obrazowo, są takim młodym winem, który Duch Święty wlewa w ten świat. Albo inaczej, jak Chrystus skazał nam wszystkim, przykazał nam być solą tej ziemi, solą w swoim domu, w swojej wspólnocie, w swoim klasztorze, w swoim miejscu pracy. Tak też właśnie człowiek, który wchodzi w przestrzeń błogosławieństw, staje się taką solą i to bardzo. Staje się takim młodym winem dla innych ludzi, winem mądrości. Też dzięki błogosławieństwom człowiek może zmienić, wiecie, swoje wizje swojego życia i inaczej rozumieć trud i ucisk. I mnie się to... Ja w ogóle mam taki problem, że mnie się bardzo wiele rzeczy już z biegiem lat wydaje takimi oczywistymi, ale jak pomyślę sobie wstecz, wiele lat do tyłu, to nie ma w tym niczego oczywistego, czyli w momencie, kiedy doświadczamy jakiejś krzywdy, nawet poza wiarą i nie możemy się domagać sprawiedliwości, bo ktoś nas, no nie wiem, na przykład okradł i zniknął, no to jest z punktu widzenia człowieka sytuacja jakaś trudna. Doświadczamy tego nieraz na wielu płaszczyznach, a błogosławieństwo, te słowa wypowiedziane przez Jezusa, one powodują, że zupełnie inaczej możemy podejść do takiej sytuacji. I mówię, że to jest oczywiste, ale jak sobie teraz pomyślałem i wcześniej, to jest oczywiste ze względu na słowo Jezusa, tylko i wyłącznie. To trochę tak, jak pamiętacie, jak król Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem i jak uciekał, to przy drodze znalazł się pewien człowiek o imieniu Szimej i on go wtedy przeklinał i obrzucał kamieniami i przeklinał, zarzucając mu, że jest winny krwi całej jego rodziny. Szimej był z rodziny Saula. I właśnie Dawid miał taką intuicję, bo normalną reakcją byłaby jakieś wymierzenie sprawiedliwości, co chcieli zrobić towarzysze Dawida, a Dawid w tej swojej intuicji mówi: nie róbcie tego, zostawcie to Bogu, pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. I to jest, myślę, ten przykład, to jest doskonała ilustracja tego, o czym mówią błogosławieństwa, tego, do czego my jesteśmy powołani, żeby w obliczu takich sytuacji właśnie zachować taką postawę, mając na uwadze obietnicę Jezusa Chrystusa. Tylko nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że w różnych sytuacjach, kiedy doznajemy krzywdy, mamy być bierni, czy iść taką drogą, bo nie jest tak i zawsze, w każdej sytuacji najlepszą drogą jest droga dialogu z drugim człowiekiem, Ale jeżeli się nie da, bo czasem tak bywa, to zostają nam ku pociesze, błogosławieństwa i obietnica Jezusa. Jest bowiem życie, które się nie kończy, życie, które jest pozbawione cierpienia, i to życie jest o wiele pełniejsze od tego życia i tu na ziemi. Ono, to życie wieczne jest bardzo, bardzo dynamiczne i niekończące się. Jest nagrodą dla wszystkich, którzy wierzą w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I wiecie, że samo myślenie o tym daje człowiekowi bardzo duże, jest bardzo potrzebne. Mnie kiedyś kierownik duchowny spytał na jednym spotkaniu, że nie pamiętam w jakim kontekście, ale to zmieniło po raz kolejny jakby moje myślenie. Mówi, czy ty w ogóle wyobrażasz siebie już jako człowieka zbawionego? Czy ty wyobrażasz siebie już jako, jakim będziesz za chwilę, jak będziesz zbawiony? No, oczywiście, że tego nie robiłem do tego momentu, bo bardzo często jest tak, że życie wieczne dla ludzi, dla was, sorry, ja tak patrzę na was trochę inaczej, bo myślę sobie, dobra, od nowa w Duchu Świętym, to może, wiecie, nie wiem, na jakim poziomie jesteście, ale dużo wiecie też, prawda? I dużo wam Duch Święty już w tym życiu objawił, ale dla ludzi to jest w ogóle nieoczywiste. Wiecie, że katolicy najczęściej, ich myślenie o życiu wiecznym sprowadza się bardzo często, co jest przykre, do powiedzenia, że no może coś tam w tym, po tej śmierci jest. Kto myśli o życiu wiecznym, prawda? Ksiądz Pawlukiewicz też kiedyś na jednej konferencji, a propos chyba o Duchu Świętym, też się zastanawia, mówi, że kto na jakiejś stypie rozmawia przy stole, przy kawie o życiu wiecznym. No nikt tego nie robi, co jest, prawda? Ja tak prywatnie też sobie myślę i mam taki zarzut do pogrzebów. W sensie absolutnie rozumiem smutek, na który sobie trzeba pozwolić. Jeżeli ktoś potrzebuje 2 lata się smucić, to jest bardzo w porządku. Jeżeli ktoś potrzebuje dłużej, to też. Ale pogrzeby w kościele katolickim jakoś mam wrażenie czasem, że się mijają po prostu trochę z tym, w co wierzymy. A nawet bardzo. Ja tylko raz w życiu byłem na pogrzebie takiej Justyny. Tak, no, trochę się, przepraszam, mogę się rozklejać czasami, bo tak po prostu mam. Przypomniałem sobie Justynie, bo miała glejaka i miała żyć tam 2 lata, żyła 4. No i stwierdziłem, że nowennę pompejańską odmówiłem o jej uzdrowienie. Jedyna nowenna pompejańska, którą odmówiłem w życiu. No i zacząłem, tydzień wcześniej byłem u Justyny, miała męża, dziecko. Justyna, no, to było ciekawe spotkanie w Niedzielę Miłosierdzia i tydzień później w sobotę chyba zacząłem tą nowennę i stwierdziłem, że no, że będę mówił w sobotę, ale gdzieś tam przysnąłem przy drugiej części. Mówię, dobra, w niedzielę po prostu wieczorem 18, mówię, zaczynam jeszcze raz. No i jak zacząłem, to ona zmarła właśnie tego dnia, w tej godzinie. I no, a propos, wtedy była taka sytuacja, że w rodzinie jednego z braci była analogiczna sytuacja, że też taka Marzena zachorowała na glejaka, tylko tam i mąż tego nie dźwignął, trochę ją zostawił, no więc tą nowennę mówiłem o jej zbawienie, więc jestem przekonany, że jest zbawiona ta Marzena. Natomiast mówię o Justynie, bo właśnie to jest jedyny pogrzeb, na którym byłem, który był odprawiony w białych szatach, gdzie się nie śpiewało, wiecie, tam bądź mi litościw czy coś, tylko pieśni o zmartwychwstaniu. I to był taki pogrzeb. To też wynikało ze świadomości jej męża. Ale to był taki niezwykły pogrzeb. No ale był jeden, prawda? Wszystkie inne, które odprawiałem, raczej są. Więc to nie jest oczywiste, o czym mówię. I ten kierownik duchowny, wracając, bardzo mi tą perspektywę życia wiecznego otworzył. I zacząłem o tym myśleć, wyobrażać siebie właśnie, wiecie, nie oddzielać tego życia wiecznego tak bardzo od tego życia. Bo jak też wcześniej mówiłem i co jest doświadczeniem świętych, życie wieczne jest udziałem już tutaj, nie tylko podczas liturgii, w wielu momentach. Jezus daje takie obrazy. Raz, no, nie, może mi się to wydawało, ale na jednej Eucharystii, no, da, może to tego nie będę mówił, ale dał mi kiedyś też Jezus na adoracji doświadczenie. Ojej, to jest trudne, ale nie mogłem wybaczyć 2 osobom i to było parę lat temu. I no i wiecie, jak znowu się gdzieś wszedłem w modlitwę głęboko, to no, było mi trudno bardzo. Jakby znowu się zderzyłem po prostu z tą ścianą jakiejś niemocy, takiej, wiecie, no, wielkiego zranienia. No. No i wtedy Bóg, no... To było takie doświadczenie, że te osoby, dwie, że one przyszły wtedy jako ludzie zbawieni. Te osoby żyją nadal, ale przyszły jako zbawieni. No i przecież przeprosili mnie za to, co zrobili. To, no, nie miałem problemu już potem. I to jest... Dlatego tak bardzo może i śmiało mówię o tym doświadczeniu życia wiecznego. Zresztą, wiecie, Pan Jezus nam o tym mówi, kiedy mówi, że no, Królestwo Boże jest między wami. I oczywiście można mieć takie opory, czy wiecie, czy możemy być pewni swojego zbawienia, prawda? No ale na szczęście jest takich parę fragmentów w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł pisze, tak, i to bardzo mnie to raduje, pisze wprost, pokazuje tą pewność, że ja będę zbawiony. I to jest czymś, co tak bardzo ośmiela nas w myśleniu o życiu wiecznym, bo szatan robi zawsze wszystko, żebyśmy tak nie myśleli, wiecie, nie? Cała jego robota polega na podważaniu wiary w zmartwychwstanie. Ale o tym więcej chyba mówić nie musimy. Więc tak, te postawy wszystkie, wiecie, błogosławieństw w oderwaniu od tajemnicy Boga nie miałyby żadnego sensu. To jest tak jak z krzyżem Chrystusa. Wiecie, że sam krzyż jest klęską, jest przegraną, ale Duch Święty nadaje mu nowe znaczenie. I to, co jest przegrane w oczach ludzi, w rzeczywistości nadprzyrodzonej, zostaje obdarzone chwałą. Powiem jeszcze, zmierzając ku końcowi, ciekawą rzecz, którą powiedział Benedykt XVI, mianowicie, że błogosławieństwa są zawoalowaną wewnętrzną biografią Jezusa. Jakby portretem Jezusa, postaci Jezusa, i ktoś, kto chce naśladować Jezusa, naszego Pana, żyć jak On, musi wejść na drogę błogosławieństw. Dopiero wtedy życie Chrystusa staje się czytelne, staje się zrozumiałe. I wiecie, to jest bardzo ważna rzecz, że Chrystusa może zrozumieć i w pełni poznać ten, kto wejdzie na drogę błogosławieństw. I znowu dla obrazu, wiecie, jak sięgniemy do Starego Testamentu i Księgi Wyjścia, to i popatrzymy na życie Mojżesza. Jakbyście przeczytali całą Księgę Wyjścia, to Mojżesz nigdy nie prosił o nic dla siebie. Nigdy. Mojżesz zawsze prosił o coś dla kogoś. Stawiał się za ludem, ale jeden raz Mojżesz poprosił o coś dla siebie. Wiecie, o co poprosił? Poprosił o to, żeby mógł zobaczyć Boga twarzą w twarz. To jest jedyna prośba Mojżesza. Piękna prośba, ale jak pamiętamy, Bóg mu odpowiedział, nie pozwolił mu, powiedział: nie zobaczysz mnie, Mojżeszu. Możesz jedynie zobaczyć moje plecy, możesz zobaczyć mnie od tyłu. I Grzegorz, jeśli się nie mylę, Grzegorz z Nazianzu, zdaje się, wspaniale tłumaczy ten fragment, bo mówi, że właśnie Bóg tak odpowiedział Mojżeszowi, mówiąc mu w ten sposób, że Boga się poznaje przez naśladowanie. Przez naśladowanie. Ktoś, kto nie naśladuje Boga, nie może Go w pełni poznać. Dlatego Benedykt tak napisał, że we wspomnianej książce, chyba nie podałem mi tytułu, ale napisał właśnie, że ktoś, kto chce poznać Jezusa bardziej, w pełni musi wejść na drogę błogosławieństw. Co rozumiecie, nie oznacza dla nas samych radości. ale tylko wtedy możemy go w pełni poznać, kiedy doświadczamy tych stanów, ponieważ no właśnie przez te sytuacje błogosławione możemy zrozumieć, co Chrystus nosił w swoim sercu, jakie miał przeżycia i jaki miał stan ducha. I mamy niezwykłe wyjaśnienie tajemnicy serca naszego Pana. Człowiek, który pragnie blisko Boga, jednocześnie właśnie chce mieć tę przestrzeń w związku z Nim, przestrzeń jednoczenia, bardzo klarowną, musi wejść na drogę błogosławieństw. I błogosławieństwa, odwrotnie patrząc, gwarantują człowiekowi to poznanie. Dzięki nim życie chrześcijańskie staje się bardzo osadzone w naszej wierze. Bardzo. I to jest w opozycji do świata, to jest w opozycji do kultury. Te wszystkie te postawy. Świat idzie inną drogą, prawda? Jakiegoś takiego życia optymistycznego, szukania szczęścia w bogactwach. Życia optymistycznego w sensie bardzo naiwnego. Radość świata to radość kabaretowa albo złośliwa, często która kpi z drugiego. I w obliczu tego nasza natura oczywiście ma problem, bo często zbliżej nam do takich postaw i dlatego trzeba się tej mentalności świata cały czas przeciwstawiać, trzeba się przebić przez nią. Człowiek obdarzony rozumem i wolną wolą może zrozumieć przesłanie Jezusa i wybrać świadomie drogę pójścia za Nim, czyli drogę błogosławieństw. To jest najkrótsza droga do pełni świętości, ale żeby nią w ogóle pójść i przejść, to trzeba prosić Ducha Świętego. Trzeba prosić bardzo odważnie. Trzeba prosić dziś. Mam wrażenie, że czasem ludzie w ogóle o tym zapominają. Na przykład Komunia Święta jest takim momentem, gdzie Jezus w Dzienniczku Faustyny mówi, że On wtedy przychodzi z rękami pełnymi łask, prawda? Że Jezus w komunii przychodzi żywy i skarży się, że ludzie go traktują jako coś, kogoś martwego, że przyjmują, ale od razu zajmują się swoimi sprawami. A to jest moment, kiedy On przychodzi z garściami pełnymi łask, On je trzeba prosić, On chce dawać. I bardzo mnie to kiedyś dotknęło. Nie ukrywam, że osobiście nie lubię pieśni na komunii, jak w parafiach, wiecie, jest wszystko załadowane, nie ma ciszy, nie ma tam miejsca na modlitwę czasem. Mimo, że w mszale jest napisane, że na uwielbienie powinna zostać przestrzeń ciszy, milczenia, to jest ten moment. I jak dotarło to do mnie, to po prostu zacząłem prosić w tych momentach Jezusa o wszystko. O takie właśnie proste rzeczy. No nie wiem, o to, że miałem problem z jedzeniem, za dużo jadłem. Wiecie, to jest wszystko z łaską po prostu w świecie ducha. To poprosiłem Go, żebym nie miał problemu. Mi dał po prostu. Nawet się nie zorientowałem kiedy. Przepraszam za przykład taki może infantylny z jedzeniem, ale wiecie, to jest jakąś cnotą. Jakby nie byłem w stanie sam. I tak jest z wieloma rzeczami. Poprosiłem i mi dał. I zdałem sobie sprawę, jak już ten dar posiadałem, że dałeś mi, Panie. No to dzięki. Jakby i w taki sposób należy prosić, również w kontekście błogosławieństw. Albo jeszcze głębiej, wiecie, no, Bóg czasem pokazuje różne rzeczy, ale też zdając sobie sprawę, na jednej z ostatnich Eucharystii chyba po raz pierwszy Boga o to poprosiłem, mówię, Panie, że wiecie, w obliczu na przykład zagrożenia mojego życia, a jeszcze w kontekście wiary, stwierdziłem, że nie mam gwarancji, nie daję sobie gwarancji, żebym w ogóle wytrwał w tej wierze. I dopiero pierwszy raz Go poprosiłem, że jeżeli będzie trzeba, to żebym dał łaskę świadczenia o Nim aż do rozlania krwi. Nie życzę sobie tego ani nikomu oczywiście, ale gdyby tak było, bo sytuacja w świecie jest zawsze dynamiczna i dziś nam się wydaje wszystko, wiecie, proste, ale potem nie jest. Ja mieszkam teraz koło Oświęcimia, koło Harmesz i przejeżdżając koło obozu wiele razy się nad tym zastanawiałem, że tamta sytuacja na przykład, ale spadła na wielu ludzi z dnia na dzień. Z dnia na dzień, czyli tak my tu dzisiaj się spotykamy, nikt by nikomu nie przyszło do głowy, że za miesiąc będzie w obozie zagłady i taki los spotykał wielu ludzi. Więc po raz pierwszy poprosiłem o to Boga, żebym był w stanie, bo to jest łaską i o wszystko należy Go prosić. I trzeba prosić bardzo, bardzo odważnie. Może o tym jeszcze powiem, bo to związane z tą odmową i z całą drogą moją, ale święty Maksymilian właśnie to bardzo mocno podkreślał często, że należy prosić Boga o bardzo dużo, bardzo odważnie. Wiecie, że on mówił zawsze, chciał być świętym, bardzo dużym, nie krył tego i do tego dążył, więc ja też wszystkim polecam. A pytanie na koniec, czy naprawdę człowiek może być szczęśliwy już tu na ziemi, czy ma się tylko pocieszać tymi błogosławieństwami, myśląc o życiu przyszłym? To jest pytanie otwarte, które zostawiam, ale myślę, że bardzo wiele zależy od każdego z nas. I to wszystko.
Dziękujemy. Kochani, jeden komunikat.